Przedstawiam Państwu gościa dyskusyjnego klubu radiowego, pan profesor Narcyz Piórecki. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze.
Witam Państwa.
Ta lista, która mówi o pana rozmaitych aktywnościach, jest długa. Artysta, malarz, fotograf, artysta, tkacz, projektant ogrodów, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. Myślę, że bardzo wielu słuchaczy znakomicie zna Arboretum, bo często pewnie tam się pojawia i zachwyca tym miejscem, ale z drugiej strony pewnie nie wie, że jego lider i jego dyrektor to człowiek o duszy artysty, że to malarz, że to człowiek, który skończył Akademię Sztuk Pięknych.
Ale to nie jest przypadek, dlatego że wszystkie najważniejsze style ogrodowe, te europejskie, i wszystkie najważniejsze parki były tworzone przez artystów. Nie było wtedy ogrodników, inżynierów. Denot od Wersalu był też po malarstwie. Styl angielski, akwareliści angielscy zainspirowali ogrodników. Później renesans, to też Leonardo i resztę największych artystów, którzy projektowali ogrody, mieli z tym nic wspólnego. Także artyści byli zawsze kreatorami i mieli tą wyobraźnię przestrzenną, która jest potrzebna do tego typu. Nie mieliśmy przecież 3D i komputerów, gdzie teraz można te wszystkie rzeczy ominąć, tylko trzeba było sobie wyobrazić, a do tego jeszcze ogrody mają to do siebie, że sadzimy coś małego, a musimy wiedzieć, jak to będzie za 200-150 lat wyglądało.
Co więcej, nie mamy cierpliwości, by tyle czekać. Najchętniej duże drzewa byśmy posadzili.
To też jest możliwe, ale jednak to projektowanie na przestrzeni wieków było jednak, w dużej mierze zawdzięczamy to artystom. Z jednym takim wypadkiem, czyli Sofiówka Potockiego w Humaniu, gdzie też osoby kompetentne do robienia ogrodów, czyli inżynier szkoły inżynieryjnej, wojskowej, kolega Kościuszki to zaprojektował. Żołnierze też są świetnymi
projektantami
ogrodów, maskowania i zmieniania. Twierdza Przemyśl jest najlepszym dowodem, że to są też świetni ogrodnicy, jeśli chodzi o zamienianie górki w górkę i mylenia przeciwnika i nasadzenie. Także wojskowi też są świetnymi inżynierami, architektami. Chociaż lepiej, żebyśmy jak najmniej mieli do pracy.
Z drugiej strony warto też pamiętać, że Arboretum w Bolestraszycach zakładał i opiekował się nim przez wiele, wiele lat pański tato, profesor Jerzy Piórecki.
Tak, i dzięki niemu to wszystko istnieje. I trzeba pamiętać, że to była inna rzeczywistość, inny stosunek był do tego typu obiektów. I tutaj jego jakby upartość i też dobra wola władz, bo to też jest ważne.
No rok 1975.
Tak.
Środek PRL-u.
Tak, ale jednak już pewne rzeczy bardzo istotne dla nas powstawały w Warszawie. A oprócz tego była dobra wola władz wtedy województwa przemyskiego, żeby coś takiego powstało. I to tutaj jednak, to zależało od decydentów. Ci decydenci się, że tak powiem, sprawdzili. A co do jeszcze tej dobrej woli, mówię w sensie Warszawy, już wtedy zdawano sobie sprawę po wejściu sadów tych produkcyjnych i po pewnych zmianach, które nastąpiły w naszym środowisku, w rolnictwie, weszło jeszcze bardziej intensywne rolnictwo. Profesor Pieniążek, Polska Akademia Nauk, zaczęła sobie zdawać sprawę, że tracimy to nasze dziedzictwo. I już wtedy powstawały programy i Arboretum też dzięki temu powstało do uzupełniania jakby diety i do też ratowania tego, co było ważne, a teraz już ze względów przemysłowych jakby odchodzi w przeszłość.
No my trochę też nie zdajemy sobie sprawy, że Arboretum jest takim miejscem muzeum, prawda? Botanicznym. Zachwycamy się roślinami, ale przecież te nasadzenia, które tam oglądamy, to właśnie jest uchronienie jakichś gatunków roślin, drzew przed kompletnym zniknięciem z powierzchni.
Tak, ale ta praca Arboretum, oczywiście rośliny chronione, rzadkie czy zagrożone, to jest taka praca, która można powiedzieć na zewnątrz, bo tutaj pan wspominał o edukacji, jest ważna, jeśli chodzi o młodzież, ale ona nie jest jakby wyeksponowana. Najbardziej wyeksponowana, i myślę, że to jest wpływ Arboretum przez ostatnie przynajmniej 30 lat, to jest to, że tu były nasadzone pierwsze rośliny, które jeszcze prywatne osoby nie znały, tu mogły się zapoznać i dzięki temu a może też przez to powstały nasze ogrody przydomowe. Bo arboretum i wszystkie ogrody botaniczne, bo to jest arboretum jest nazwą historyczną, tak naprawdę jest to ogród botaniczny, bo arboretum to jest tylko jakby kolekcja drzew i krzewów. A tu mamy kolekcję roślin śródziemnomorskich, gatunków egzotycznych, bylin, więc z definicji jest to ogród botaniczny. Też wpływał na nasze gusta, na mody i myślę, że przez ostatnie przynajmniej 30 lat arboretum kreowało właśnie i zachęcało do pewnych nasadzeń i pokazywała, co można we własnej przestrzeni zrobić. I ta rola arboretum moim zdaniem jest najbardziej taka kreująca, jeśli chodzi o tą grupę zwiedzających, które jednak przez te naście lat, licząc tam średnio po te 60-70 tysięcy, to jednak ten wpływ na nasze ogródki arboretum miało istotny. Pokazywanie, powiedzmy to w cudzysłowie, nowości, pokazywania tego, co jest na rynku. Mogliśmy zobaczyć też, bo mamy to najbardziej widoczne przy blokach, że ktoś posadził, będzie mały, a teraz jest problem, bo rośnie duże.
No właśnie.
Tutaj możemy już zapoznać się właśnie z tym wszystkim, jak to będzie wyglądało po latach.
No właśnie, wyobraźnia, pan mówi skromnie, ogrodnika, projektanta ogrodów, tak, zostańmy przy tym określeniu, to jest, myślę, coś fascynującego. Wiedzieć, jak będzie się ten organizm rozwijał, w jaki sposób on będzie potem wyglądał, w jaki sposób on będzie się miał w tym, a nie w innym miejscu, kogo zasłoni, a kogo może odsłoni i spowoduje, że ta ekspozycja będzie ciekawsza. To mnie też bardzo interesuje.
No to jest właśnie sztuka ogrodów. To widzimy we wszystkich ogrodach. My mamy na Podkarpaciu jeszcze zinwentaryzowanych przez profesora Jerzego Pióreckiego parki podworskie, bo one były takim wyznacznikiem.
No to sporo mamy takich jeszcze.
550 było. No niestety nie zostało tego za dużo, ale z tego, co zostało, to już widzimy. A do tego jeszcze zapominamy o jednej rzeczy. Miasta. My jesteśmy tutaj w takim regionie, gdzie kończył się ten historyczny Rzeszów, ale mamy wille przedwojenne w ogródkach, które są zaraz tutaj za państwa siedzibą. Tak. Plus jeszcze mamy tutaj dalej już za ulicami, za Dąbrowskiego, dawne wille, w którym są jeszcze wspaniałe rośliny sadzone przed wojną. Dlatego, że ogródki przydomowe, jeden miał ogródek typu w Hrabia Potocki w Łańcucie, a drugi miał przy willi cztery krzewy.
Ogródki.
Ale wszystko to były ogródki przydomowe, przypominam.
Jest tylko kwestia skali.
Tak.
Panie profesorze, no to jak to się stało, że pan nie został biologiem, nie został pan jakby dziedzicąc po swoim tacie zamiłowanie i pasję, no i jeszcze to miejsce przecież na pewno na pana oddziaływało.
Myślę, że to była odpowiedź bardzo prosta. Profesor Jerzy miał do czynienia jeszcze ze szkołą ogrodniczą i z ogrodnikami, szczególnie Dublany, Lwów, którzy i zarządcy dawnych rezydencji, ogrodnicy, szkółkarze, którzy byli też w Przemyślu, w Rzeszowie. I miał do czynienia z tą szkołą jeszcze taką solidną i uczył w szkole rolniczej w Parku Lubomirskich na Bakończycach w Przemyślu. I on widział tą temę, ale był botanikiem, był przyrodnikiem i był też ekologiem. I patrzył na to, bo cały czas mamy ten problem znikającej naszej przyrody, ochrony innych rzeczy. Te zjawiska już były od dawna notowane. Mamy Pawlikowskiego, który napisał pierwszą jakby taką książkę o ochronie przyrody. Mamy pierwsze rezerwaty, pierwszy rezerwat, który Włodzimierz Dziedoszycki założył. Profesor był w tej linii. Ja już byłem w takiej rzeczywistości projektantów ogrodów. Wtedy SGGW miało w Warszawie tylko jedyny taki kierunek był, jak ja zaczynałem, że tak powiem, startować na studia i było do wyboru Akademia Sztuk Pięknych czy architektura krajobrazu, która wtedy była bardzo taka inżynieryjna, trzeba było znać dobrze matematykę, chemię, inne rzeczy, jednak Akademia wygrała.
No ale widzę, że to nie przeszkadza, by na przykład opiekować się starymi gatunkami jabłoni, bo ja wiem, że pana profesora to bardzo fascynuje. Ba, kultywować tradycję hodowli derenia. Arboretum ma takie właśnie dwie jakby piękne linie związane z tymi z tymi pięknymi krzewami, drzewami.
Mam jeszcze jedno, bo jeszcze mamy kolekcję gruszy, która tak jest trochę no, rzadsza i trudniejsza do uprawy w naszym tym, ale mamy też kolekcję.
Ja kolekcja, się, to też pięknie brzmi, tak, prawda? Mówimy o kolekcji jabłek.
Tak, bo to jest kolekcja zachowawcza, która jest też współfinansowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Współpracujemy ze Skierniewicami i z Polską Akademią Nauk z Ogonem Botanicznym w Powsinie, gdzie mamy obowiązek dosłownie utrzymać te drzewa, jeździć w teren, szukać następnych różnych jeszcze ciekawostek, czy nieodkrytych odmian, które może są nazwane, ale cała rzecz polega na tym, żeby je znaleźć, że one są przedwojenne, ale w tym dosłownym mówieniu sprzed pierwszej, drugiej wojny, bo one co mają, jakie mają cechy? Mrodoodporność, odporność na choroby, odporność na wszystkie susze, na wszystkie te i one są najcenniejsze, bo one przetrwały naprawdę dużo.
Ale te cechy zachowały mimo upływu tylu lat?
I mamy sporo drzew, które do dzisiaj owocują. Tutaj na przykład na Paski w 2004 roku robiliśmy badania tutaj w Budziwu i wzdłuż zalewu. To jeszcze za klubem pod palmą tam były jeszcze piękne ogrody i piękne drzewa. Mamy to zinwarcezowane, teraz są tam bloki, jakieś rezydencje, ale to były, tam były jeszcze sady i te sady były bezcenne. To były drzewa właśnie sadzone albo z programu, bo był taki program w latach 30. rządowy, żeby jakby pomóc tutaj mieszkańcom Podkarpacia utrzymać się i była taka preferencja sadzenia właśnie drzew owocowych, bo z nich można było się utrzymać po prostu.
No tak.
To zjawisko się zmieniło, ale myśmy byli po to, żeby to jakby uprzedzić i te drzewa wszystkie zachować. I tak jak mówię, jest to program rządowy. Ten program powstał jeszcze właśnie, profesor Pieniążek jeszcze w latach 70. On z różnymi tam potknięciami jest cały czas kontynuowany i patrząc na to, co się dzieje w naszej rzeczywistości pogodowej innej, on jest coraz bardziej istotny, żeby to wszystko zachować, bo to można wykorzystać po prostu.
No to ja wiem od wielu znajomych, którzy do państwa przyjeżdżają, bo dwa razy w roku w Arboretum odbywa się taki rodzaj prezentacji, spotkania, ale też możliwości na przykład kupienia sadzonek drzew. No i mówią, jeżeli spróbujesz tych starych odmian jabłek, to już nic nigdy nie będzie smakować tak samo. Wierz mi, to są niepowtarzalne smaki.
Tak, i to jest prawda. To są te smaki naszych dziadków, naszych ojców, tych pokoleń, które na tym się wychowało. I chciałem jeszcze powiedzieć, że to nie jest tylko to jabłko, które próbujemy, bo my mamy teraz taki inny stosunek do rzeczywistości, bo oceniamy ją według siebie. Nie było lodówek, nie było samolotu z Nowej Zelandii w zimie. I to trzeba było wszystko przechować. I były jabłka do jedzenia na bieżąco, były jabłka do przetworów, to jest ta pora roku, ale były jabłka, które miały być jeszcze powieszone, ja pamiętam, na choince,
na Boże Narodzenie.
Były jabłka na Wielkanoc, ale były też jabłka na przednówek, bo ten przednówek czasami przychodził pod koniec maja. I nie było nic do jedzenia.
Chce pan też powiedzieć, że to trochę rola ziemniaków, tak? Jabłka?
Tak, to jabłko było jakby wcześniej znane w Europie niż jabłka. No i jabłka, są jabłka do przetwarzania alkoholu, są jabłka na konfitury, są jabłka na soki. Robiono ocet wyśmienity. I to wszystko było, i każda odmiana jest co innego. I były też jabłka do kiszenia, które my też, otworzymy, to sprawa względna, ale my jesteśmy w stanie, kisimy właśnie kapustę i te jabłka właśnie na wiosnę, na święto kwitnących jabłoni, właśnie jeszcze można u nas te jabłka spróbować. I w zimie, jak są okazje, na przykład Ekogala w Rzeszowie, czy te imprezy, to jeszcze te jabłka jakby tą starą recepturą odtwarzamy i one są. To wszystko, i problem polega na tym, że trzeba było to wszystko jakby od nowa otworzyć.
A jak to zrobić w ogóle? Czy to jest w ogóle możliwe? No wiem, że potrafimy wskazać, o tu rosło kiedyś drzewo, prawda? Nasi dziadkowie pamiętają albo sadzili.
Tak.
No ale przecież lata mijają, pojawia się nowa infrastruktura na przykład, wycinane są te drzewa. Nikt specjalnie sentymentalnie nie traktuje jabłoni.
No, mieliśmy takie też fale. Była ta pierwsza fala właśnie ta sadownicza. Druga, jeszcze przypominam, stan wojenny, bardzo ostra zima i wtedy leciały tutaj jabłonie na południowej ścianie bardzo mocno, bo trzeba było w czymś palić. To taka druga fala. A teraz niestety trzecia fala, do której Arboretum się nie przyznaje, czyli tuje. I zmiana ogródka na trawnik i na tuje, gdzie się wycinano te wszystkie drzewa, bo śmieciły, bo były jabłka, których nie doceniano. Więc niestety te fale z naszej winy też były i one... No, my jesteśmy po to, żeby to ratować. I to jest dość istotne. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że ja osobiście nie prowadzę kolekcji jabłoni. To pani zastępczyni dyrektora, pani Elżbieta Żygała jest specjalistką od jabłoni. Ja prowadzę derenia, a pani Elżbieta Żygała zajmuje się właśnie jabłoniami i gruszami. A ja zajmuję się dereniem, który też jakby został trochę wymazany. Tutaj rozmawialiśmy sobie przed wywiadem, tak jakby z naszej pamięci, bo był niewygodny dla poprzedniej władzy, bo był kojarzony z tą częścią szlachecką czy mieszczańską, a nie z tą naszą włościańską, więc, ale i też go przyważam, dlatego że mamy, w Rzeszowie znam bardzo dużo krzewów przedwojennych, które jeszcze kwitną i jeszcze są właśnie przy takich ogródkach, czyli domach przydomowych, które gdzieś teraz są zagubione w blokach, a jednak, jednak są.
No, to ta kolekcja rozwija się kapitalnie. Wiem, że można do państwa się zgłaszać i na przykład nabyć takie krzewy, takie drzewa.
Tak. Oczywiście mamy nasze odmiany. Dzięki tej pracy już 50-letniej mamy 12 polskich odmian derenia, które zostały zarejestrowane i są już naszą marką polską, bo są sprzedawane przez kukarzy polskich i to są już odmiany sprawdzone w naszym klimacie. A co do jabłoni, no mamy sprzedaż jabłoni, ona się odbywa generalnie gdzieś około połowy października i w tej ilości, którą tam wyprodukujemy, to rzeczywiście cieszy się to dużą popularnością i jakby to zainteresowanie państwa nie słabnie.
Co potwierdzam, muszę powiedzieć. Panie profesorze, odrobina muzyki, wracamy do rozmowy.